Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo cieszę się z waszej obecności. I tak właśnie w czasie Wielkiego Postu Pan Jezus pyta każdego z nas, czy chcesz dostać się do nieba, czy chcesz być zbawiony? Bo ja musiałem bardzo cierpieć z twojego powodu, z powodu twoich grzechów. I gdybyś nie zrobił wszystkiego, żeby dostać się do nieba, to sprawiłbyś mi największy ból, jaki może mi sprawić człowiek. Bo to by znaczyło, że moje cierpienie poszło na marne. I dlatego potrzeba dzisiaj wielkiej pokory, tej pokory, jaką miał ów celnik modlący się w świątyni, który nie tłumaczył się Bogu ze swoich błędów czy zasług, ale po prostu mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Właśnie w czasie Wielkiego Postu mamy zadać sobie pytanie, czy ja potrafię dostrzec swoje błędy, nazwać je po imieniu i podjąć pracę nad sobą. Ponieważ tu chodzi o moje zbawienie. Tu chodzi o moją duszę. I to, że tutaj dzisiaj jesteś, jest bardzo dobrym znakiem. Krokiem we właściwą stronę. To znaczy, że wam zależy na swojej duszy, na swoim zbawieniu. Że zależy wam na tym, by usłyszeć, co Bóg ma wam do powiedzenia, nad jakimi sprawami waszego życia macie pracować. To, że tutaj jesteście, jest także znakiem, że Bóg was tutaj przyprowadził, że odpowiedzieliście pozytywnie na Jego łaskę. Bóg oczywiście o wiele więcej zaprosił, niż to zaproszenie zostało przyjęte. Ale Bóg naprawdę dzisiaj walczy wszystkimi możliwymi sposobami, które nie ograniczają naszej wolności, aby zawalczyć o nasze dusze w tych bardzo trudnych czasach, kiedy tak wielu ludzi odchodzi od Pana Boga. Ktoś kiedyś powiedział, dzisiaj jak nigdy objawia się szaleńcza miłość Boga. I to określenie trwa właściwie od czasów świętej siostry Faustyny Kowalskiej, od dzienniczka, od koronki do Bożego Miłosierdzia, od wielkich obietnic Jezusa Chrystusa, który powiedział, że wystarczy tylko drobina żalu w sercu człowieka, zaproszenia Chrystusa do swojego życia, a On natychmiast tę duszę napełni takimi łaskami, które pomogą jej się zbawić, nawrócić. Takie dzisiaj jest szaleństwo Boga, ponieważ On, jak powiedział to świętej siostrze Faustynie, najlepiej wie, ile dusz idzie na wieczne potępienie, ilu ludzi żyje ciągle w grzechach, żyje jakby Boga nie było. Niby na początku było wszystko dobrze, były sakramenty, była ewangelizacja, była katechizacja, ale potem ludzie na różnych etapach swojego życia odrzucili Pana Boga. I to niestety ma swoje konsekwencje w naszym życiu, w naszych złych wyborach, w cierpieniu, które sobie sami albo innym zadajemy, w tak wielkiej tragedii rozbicia tak wielu rodzin, małżeństw. To wszystko to są znaki działania złego ducha we współczesnym świecie, tych pułapek, które zostawia na nas i w które my niestety często wpadamy. Wpadamy dlatego, bo nie słuchamy Pana Boga, nie jesteśmy Jemu posłuszni, odwracamy się od Niego, przestajemy w Niego wierzyć. Ale moc Boża jest ponad to wszystko i wystarczy tylko odrobinę naszej woli, aby całkowicie zmieniło się nasze życie i życie tych, za których będziemy się modlić. Uwierzmy, naprawdę Bóg robi wszystko, aby ocalić jak największą liczbę dusz. I są pewne bardzo konkretne znaki, które o tym świadczą. Prawdziwe cuda, których my szczególnie jako kapłani jesteśmy świadkami. Między innymi chciałbym tutaj podkreślić, jak wielu ludzi zaczyna dzisiaj na serio traktować swoją wiarę. Jest ogromne zaangażowanie, szczególnie właśnie świeckich, w sprawy wiary, ewangelizacji. Pojawiają się w kościele i zaczynają zadawać pytania, co ja mogę zrobić dla wiary, dla innych ludzi. Czy mogę dać siebie coś więcej niż tylko być takim, który siedzi jak w teatrze i wpatruje się w tę scenę i jest jakimś biernym widzem. Coraz więcej osób chce być na serio katolikami. Bóg powołuje także dzisiaj wielu do wyjątkowych zadań w kościele. I świeckich, i kapłanów. Daje im wyjątkowe charyzmaty, daje im wielkie łaski i moc, aby mogli walczyć o ludzkie dusze. Wzbudza nowych świętych, świętych na te czasy, świętych mówiących językiem ludzi żyjących właśnie dzisiaj w świecie, posługujących się środkami typowymi dla dzisiejszych czasów. To nie są święci, których znamy z obrazków, to są na wskroś współcześni ludzie, którymi posługuje się dzisiaj Bóg, aby prowadzić innych do Niego samego. I gdy wielu pasterzy Kościoła niestety milczy, Bóg wzbudza z kamieni prawdziwych, świętych, proroków współczesnych czasów i przemawia do nich. I te ich słowa trafiają do wielu serc. I tak jak Jezus nauczał bezpośrednio 2000 lat temu tutaj na ziemi, tak dzisiaj przeprowadza swoje drugie nauczanie. Być może to jest właśnie Jego nauczanie przed ostatecznym przyjściem. Czyni to i głosem Kościoła, i kapłanów, i świeckich, i dorosłych, a nawet głosem dzieci. Wznawiane są dzieła świętych i mistyków, wydawane są książki bardzo popularne wśród wielu katolików, szczególnie myślę w Polsce. Wiele z tych treści publikowanych jest w internecie, a więc mamy do czynienia z takim prawdziwym wybuchem nauczania o sprawach Bożych. I to wszystko jest znakiem, jak bardzo Bóg walczy o nasze dusze. Przypomina o prawdzie. Ja jestem. I chce walczyć z herezjami duchowymi, społecznymi, kulturowymi, które tak bardzo zabijają dusze katolików na całym świecie. I jak powiedziałem, to wszystko po to, żeby jak najwięcej dusz uchronić od wiecznego potępienia. Od straszliwej rzeczywistości, która nie jest bajką, ale realną możliwością dla kogoś, kto odwraca się od Boga. I wielu ludzi się dzisiaj nawraca, choć o tym się nie mówi. Owszem, będzie się mówiło i podkreślało, że jakaś znana osobistość dokonała apostazji, odeszła od Kościoła. O tym na pewno współczesne media będą pisać chętnie. Ale na pewno nie będą wspominać o wielu set, których Bóg przebudza każdego dnia właśnie na swoją obecność, na swoje istnienie. Wielu się dzisiaj nawraca, otwierają swoje oczy, uszy, swój rozum na Boga. To pokazuje, że ten, kto choćby minimalnie otworzy się na Ducha Świętego, w tym Bóg może dokonywać niezwykłych rzeczy. I to są rzeczy, które Jezus zapowiadał, że one nastąpią przed Jego ostatecznym przyjściem, przed czasami apokalipsy. I to wszystko dokonuje się na naszych oczach, niemalże każdego roku. Te znaki, o których mówi apokalipsa. A więc z jednej strony niedawno pandemia, z drugiej strony obecnie wciąż trwająca wojna, inflacja, krach finansowy. Te wszystkie wydarzenia wstrząsają fundamentami świata, który znaliśmy. I dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak właśnie dlatego, bo Bóg walczy o nasze dusze. On w ten sposób dopuszcza do tego, żeby zburzone zostały te pseudoświątynie, w których ludzie czcili swoich bożków. Świątynie ulepione ludzkimi rękami. Świątynie, przez które ludzie odwrócili się od prawdziwego Boga. To wszystko musi zostać zburzone i Bóg to burzy. To są bardzo konkretne znaki. Popatrzcie, jak się to dzieje szybko. Być może właśnie bardzo szybkie jest przyjście Boga. To ma wstrząsnąć sumieniami ludzi. Ma zwrócić ich do Boga. Ale czy widzimy te znaki? Czy potrafimy je właściwie zinterpretować? Czy może je lekceważymy? Czy słyszymy, że Bóg przez te znaki wzywa każdego z nas, nie innych, mnie osobiście? Każdego z nas wzywa do nawrócenia, do zmiany życia, do pojednania się z Bogiem, do powrotu do życia modlitwą i sakramentami. Ktoś mówił, że dzisiaj ludzie są tak ślepi, że zachowują się jak marionetki. Jak bohaterowie Wesela Wyspiańskiego, zahipnotyzowani w chocholim tańcu. I pytamy, dlaczego właśnie tak się dzieje? Pamiętam, niedawno pewna osoba rozmawiała ze mną i mówiła, proszę księdza, dlaczego tylu członków mojej rodziny, którzy przecież byli do niedawna wierzący, można by nawet powiedzieć głęboko wierzący, teraz żyje tak, jakby Boga nie było. Ktoś inny zadał pytanie, mam w pracy koleżankę, niby jest wierząca, mówi, że wierzy w Boga, że chodzi do kościoła, ale zadaje sobie pytanie, jaka jest jej wiara? Dlaczego tak źle wypowiada się o kościele, którego przecież jest częścią? Dlaczego tak źle mówi o kapłanach? Widzi tylko zło, ludzkie słabości. Jest niesamowicie krytyczna. W ogóle nie modli się za tych, o których źle mówi. Jej serce troczy rak pychy, przekonania, że ona jest lepsza, idealna. I to są właśnie problemy współczesnych katolików. Tych, którzy twierdzą, że z ich wiarą jest wszystko w porządku. Czym się oni różnią od tego faryzeusza, który stoi przed Bogiem i mówi: dziękuję Ci, Boże, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy i tak dalej. Trzeba dzisiaj bardzo mocno przyglądać się sobie samemu. I taką największą tragedią, jaka dzisiaj nas dotyka, która oddala od Pana Boga, to są grzechy przeciwko wierze. I tutaj diabeł zbiera największe żniwo, bo wie, że jeżeli człowiek zacznie słabnąć w wierze, to oddala się od Pana Boga, przestaje się modlić, traci Jego ochronę. I jakie to są grzechy przeciwko wierze? Pierwsze, ludzie nie wierzą słowom wiary, które wypowiada sam Jezus Chrystus. Po prostu traktują to tak, jakby to była jakaś fikcja, jakaś bajka. Odrzucają to całkowicie. Albo też, i takich ludzi jest najwięcej, wierzą jak im się podoba, ale z zastrzeżeniami. Tworzą swoje własne wersje wiary, stosownie do życia, jakie prowadzą. Jeśli ktoś żyje w grzechu, modyfikuje nauczanie Jezusa Chrystusa, by uspokoić swoje sumienie. Jeśli ktoś jego bliski żyje w grzechu, również będzie tworzył jakąś własną wersję Jezusa Chrystusa, jego nauczania, aby usprawiedliwić życie swojego bliskiego, żeby nie popaść przypadkiem z nim w konflikt. Już taki człowiek nie boi się popaść w konflikt z Bogiem, nie boi się sądu Bożego, który przecież czeka każdego z nas, ale boi się stracić relację z drugim człowiekiem. To jest nieszczęście wielu katolików dzisiaj. Kolejny problem, który niestety odbija się negatywnie na naszej wierze, jest taki, że proste i bardzo jasne nauczanie Jezusa Chrystusa zawarte w Ewangelii jest nieustannie poddawane wątpliwościom, dyskusjom, wykrętom, niekończącym się znakom zapytania. Czego człowiek nie rozumie albo nie chce zrozumieć, odrzuca i neguje. A więc zamiast przyjąć to w całej prostocie i jasności, wciąż wątpi. Wciąż wątpi. Wrogiem, największym wrogiem naszej wiary są wątpliwości. To nie znaczy, że za każdym razem, kiedy pojawią się te wątpliwości, to mamy ciężki grzech. Pytanie, co my z tymi wątpliwościami robimy? Czy potrafimy natychmiast się modlić, prosić Boga o pomoc? Czy idziemy porozmawiać z kimś mądrym, kto pomoże nam zrozumieć jakieś wątpliwości, rozwiać je? Czy idziemy do jakiegoś kapłana, czy idziemy do spowiedzi, czy wciąż popadamy w coraz to nowe, a może karmimy się takimi treściami, które wciąż podważają fundamenty naszej wiary, które mnożą te wątpliwości. A szatan natychmiast wykorzysta każdą naszą wątpliwość i będzie zadawał nam pytania, po co ci właściwie ta konkretnie wiara? Przecież Bóg jest wszędzie. Jest nie tylko w Kościele katolickim, może być w hinduizmie, może być w judaizmie, może być w jakiejś kosmosie, w New Age, w jodze. To nie ma znaczenia, w co wierzysz. Tak właśnie dzisiaj mówi szatan do wielu ludzi i ludzie niestety za tym idą. Uciekają w pseudoduchowości, odcinają się od prawdziwego, żywego Jezusa Chrystusa, obecnego w sakramentach. Dla nich to już nie ma znaczenia, czy się pójdą wyspowiadać do kapłana, czy do psychologa porozmawiać, bo myślą, że to jest po prostu to samo. Odcinają się od Chrystusa. I na wiele lat potem tracą wszystkie potrzebne łaski, aby móc się uświęcać. Bóg walczy o nasze dusze, mnożąc różnego rodzaju znaki, cuda. Ale szatan wciąż będzie rodził w nas niepewność, czy to pochodzi od Boga, czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe. Wielu ludzi jest przyciąganych do Boga właśnie przez te znaki, przez te cuda. Działy się przecież w Kościele przez całe wieki, od czasów samego Jezusa Chrystusa. I także ja spotykam się z takimi ludźmi, którzy mówią, proszę księdza, byłem w jakimś wyjątkowym miejscu, sanktuarium, niedawno rozmawiałem z taką osobą, która była w Sokółce, w miejscu, gdzie niedawno wydarzył się cud eucharystyczny. I mówi, klęcząc właśnie tam, przy tej kaplicy, gdzie jest ta cząstka ciała Jezusa Chrystusa, z tą kroplą krwi, z fragmentem ciała ludzkiego, naprawdę w tym momencie wydarzyło się coś wielkiego w mojej duszy, w przestrzeni mojej wiary. Ja natychmiast pojąłem, jakim wielkim skarbem jest każda komunia święta, którą przyjmowałem w życiu, a od jakiegoś czasu zaprzestałem przyjmowania komunii świętej. I Jezus w tym momencie w mojej głowie, w mojej myśli przypomniał mi, kto spożywa ciało moje, kto krew moją pije, ten ma życie wieczne. I w tym momencie druga myśl, przecież ja z tego zrezygnowałem. To o jakim życiu wiecznym mam tutaj marzyć? Muszę wrócić do Chrystusa. Innego rodzaju znaki, choćby właśnie całun tyryński, inne wizerunki nieuczynione ludzką ręką. ciała świętych, które po śmierci nigdy się nie rozłożyły. I wiele, wiele, wiele innych, które są na wyciągnięcie ręki. Odwiedzamy tyle różnych miejsc w Europie, na świecie i one obfitują w te wszystkie znaki. Wystarczy tylko tam się pojawić, pomodlić i mieć oczy i duszę otwartą i naprawdę to niesamowicie umocni naszą wiarę. Ale my to wszystko odrzucamy. Jezus mówi, jeśli nie ujrzycie znaków, nie uwierzycie. Dlaczego to odrzucamy? Ponieważ niestety mamy często problem z pychą. Jesteśmy zbyt dumni. Często odrzucamy to, czego nie potrafimy zrozumieć. Pamiętam świadectwo pewnego lekarza, dzisiaj już oczywiście na szczęście wierzącego, ale jeszcze na tych pierwszych etapach powrotu do wiary, powiedział tak, że wiele razy w jego praktyce lekarskiej zdarzały się cuda. Że na przykład wierzący katolicy mówili mu, my wiemy, panie doktorze, że nie ma nadziei na powrót do zdrowia tej naszej bliskiej osoby, ale będziemy się modlić. I on mówi, a ja się wtedy śmiałem z nich, a idźcie, módlcie się, zobaczycie, co wam to da. I mówi, parę razy były takie sytuacje, że no, działy się rzeczy, których nie potrafiłem zrozumieć. Że prawdziwy wstrząs był wtedy, kiedy pacjent, którego prowadził z potężnym guzem w mózgu, tuż dzień przed operacją, jeszcze dzień wcześniej było zrobione zdjęcie potwierdzające obecność tego wielkiego guzu i następnego dnia okazuje się, że nie ma śladu po tym guzie. I mówi, że gdybym ja go nie prowadził, to bym powiedział, że ktoś mi bajki opowiada, że takie cuda są możliwe w medycynie. Typowy racjonalista i Bóg na jego oczach pokazał cud. I mówił, że ja przez długi czas to wypierałem. Bo gdybym w to uwierzył, musiałbym zmienić swoje życie, bo to by oznaczało, że Bóg jest, a tego nie chciałem. No na szczęście już ten etap ma ze sobą, jest wierzący, jest przy Bogu. Pewnych znaków nie da się wyprzeć. Trzeba też prosić o dar pokory, o zdolność dostrzegania znaków Bożej obecności, działania w świecie. Trzeba modlić się o wrażliwość duchową, która pomaga nam dostrzec to, co nadprzyrodzone. Modlić się o wiarę pokorną, ufną, mocną. Dziś wielu ma problemy z wiarą, ponieważ boi się Boga, ma jakiś rodzaj negatywnego lęku przed Bogiem. Tutaj problemem jest fałszywa wizja Boga. I trzeba modlić się o to, żeby poznać Boga takim, jakim On jest i na ile możemy Go poznać jako ludzi, żeby diabeł nam nie podmienił obrazu Boga. Mamy modlić się o miłość do Boga, o zdolność dostrzeżenia w Nim kogoś, komu naprawdę na nas zależy, kto nam współczuje, kto nam przebacza. Ten Bóg jest Bogiem nam bliskim i naprawdę chce być dla nas. Bóg chce być dla nas. To jest wielka tajemnica, nad którą warto rozmyślać. Często nasza wiara jest słaba i nie widzi znaków Bożej obecności, ponieważ jest interesowna. Bóg najbardziej błogosławi tym, którzy wierzą w Niego i kochają Go bezinteresownie, czyli z czystą intencją. A my nieraz myślimy, dobrze, będę wierzył w Boga, bo mi się to opłaci, bo może coś otrzymam, może będę miał lepszą pozycję, może tu na świecie, a może po drugiej stronie. To nie jest czysta, prawdziwa miłość. I tu nie ma co liczyć, że Bóg się nam będzie bardzo objawiał, jeżeli w taki sposób Go traktujemy. Nasza wiara ma być taka jak wiara wielkich świętych. Kochali Boga za nic i dlatego otrzymywali od Niego wszystko. Bóg nie chce, żebyśmy wierzyli w Niego za coś albo ze strachu przed Nim, bo jak nie uwierzę, to pójdę do piekła. On chce naszej bezinteresownej wiary i miłości. Kolejnym wrogiem naszej wiary jest skupienie się na świecie zmysłowym, na ludzkich pożądaniach, na własnym ciele. To, co pobudza, podnieca ciało człowieka, z reguły tłumi i gasi ducha. Nie bez przyczyny ludzie uwikłani w grzechy nieczyste mają bardzo poważne problemy z wiarą w Boga. I po pewnym czasie, jeżeli nie podejmują pracy nad sobą, ta wiara niemalże zanika. To jest niestety najczęstsza przyczyna odejścia od Boga, kryzysu wiary, szczególnie młodych ludzi, które mają przeorane mózgi, myślenie tym, co zmysłowe, karmiąc się ciągle różnego rodzaju obrazami, pornografią, którzy mają przeładowane swoje ciało różnego rodzaju informacjami, które też są nieroztropnie podawane im, często choćby w szkołach, często niezgodnie z moralnością Bożą. I potem jest wielki bałagan. Oni ciągle koncentrują się na swoim ciele, kiedy człowiek koncentruje się na swojej ciele, na swojej zmysłowości, na swojej płciowości, seksualności, nie jest w stanie spotkać się z Panem Bogiem. To musi odsunąć, przestać o tym myśleć, wołać do Boga: Boże, oddal te myśli ode mnie, bo one na pewno nie pochodzą od Ciebie. I wtedy może przyjść uzdrowienie. Ale ten młody człowiek musi tego chcieć, on też musi zawalczyć o swoją duszę. On nie jest taki głupi, żeby nie wiedział, co go może spotkać po drugiej stronie, jeśli rozminie się z Bogiem. Nie ma też przeczucia Boga i zanika czysta wiara tam, gdzie jest nieprzebaczenie, gdzie jest nienawiść. Świadczy o tym historia ludzkości zapisana w Starym Testamencie, gdy ludzie zaczęli się nienawidzieć, kiedy zaczęli się zabijać, wtedy słabły ich relacje z Bogiem, aż zupełnie zanikały. A tam, gdzie człowiek kocha, przebacza, tam nie ma problemów z wiarą. I dzisiaj to jest kolejny problem wiary u wielu ludzi. Tak jak w przypadku szczególnie młodych, tym problemem jest ich nieczystość, skoncentrowanie na zmysłach, seksualności. Tak w starszym pokoleniu to jest problem nieprzebaczenia. Szczególnie tych, którzy przeszli przez jakieś kryzysy rodzinne czy małżeńskie. Często takie osoby żywią do siebie nienawiść, nieprzyjaźń. I w ten sposób też osłabiają się ich więzi z Bogiem. I to trzeba uzdrowić. Podsumowując, wiele naszych upadków wierzy doprowadziło w naszym życiu nieraz do poważnych błędów i do odstępstw od Boga. I trzeba za to Boga przepraszać, bo to są bardzo poważne potknięcia, poważne uderzenia w nasze relacje z Bogiem. Za tym stoi wiele naszych życiowych błędów, za które trzeba Boga przepraszać, wyspowiadać się z tego. Podjąć pokutę za ten czas, za tę przeszłość, za te popełnione grzechy, bo one nigdy nie dotknęły nas samych, ale także z reguły tych, którzy byli najbliżej nas. Wystarczy tylko pomyśleć o losie dzieci, które są wychowywane przez niewierzących rodziców. A więc te problemy, te grzechy idą przez pokolenia. Trzeba za to przepraszać, pokutować i modlitwą wynagradzać za dokonane zło. Niech to będzie nasze postanowienie na ten czas Wielkiego Postu. Uważne przyjrzenie się tym naszym problemom z wiarą, tego jak traktujemy naszą wiarę, ale także podjęcie tej konkretnej modlitwy i pokuty za te wszystkie miejsca w naszym życiu, w których niestety upadaliśmy w wierze, kiedy nie dbaliśmy o nią właściwie jako najcenniejszy skarb, od którego zależy nasze zbawienie. Amen.